czytać, aby być mądrym. Proszę Państwa, czytać. Czytać nie tak, za przeproszeniem, po łebkach, tylko czytać dobre rzeczy. Proszę Państwa, to tak mądrzeje człowiek. Logicznie myśli. Czytać dobre rzeczy, to odtruwamy swój umysł, bo my jesteśmy też zatruwani tych różnych treści. Jest tyle, że to jest właściwie zatrute mamy często umysły, albo zaczadzone też można powiedzieć. Tak, no to przechodzimy już, możemy już, prawda? Jest pani Kasia mi tutaj daje znać, pani redaktor Kasia. Tak, no i pierwsza książka, tak, no. Jest pan redaktor Robert Zawadzki. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, ojcu dyrektorze.
Szczęść Boże panu redaktorowi. No, ta książka, o której pan może coś powie. Jaki to tytuł, co tu jest i tak dalej. Ja powiem panu, dziękuję, że pan mi ją dał, ale ja jeszcze nie przeczytałem, nie miałem czasu. Tak przeglądnąłem, wie pan, tak wybiórczo, tu zaglądnę, tam zaglądnę, poszczególne rozdziały. No, tytuł niesamowity, wie pan, odnawialne źródła władzy. Polityka klimatyczna jako oręż podboju świata, no. No, niesamowite. Wydana gdzie?
W wydawnictwie Fronda.
Fronda. Dobrze, co pan nam powie?
No, myślę, że zacznę tutaj swoją wypowiedź od tytułu tej książki. No właśnie, tak jak już ojciec dyrektor przed chwilą powiedział, odnawialne źródła władzy. No jest to taka gra słowna. No ona jest bardzo prowokująca, ale no takim było moim tutaj oczywiście celem i uważam, że to jest potrzebne, ponieważ no zmusza to opinię publiczną do debaty na pewno na ten temat. No i ta premiera ogólnie tej mojej książki, to się odbyła 14 stycznia w Warszawie, no i gromadziła tutaj dużą tutaj publiczność, dużo było zainteresowanych, no to jest bardzo ważny, myślę, temat obecnie. No i między innymi zaszczyciła swoją tutaj obecnością pani Krystyna Szyszko, żona świętej pamięci profesora Jana Szyszko, która no ostatnio i w ogóle bardzo aktywnie kontynuuje dziedzictwo męża. No i taką moją główną intencją tej książki było takie zwrócenie, czym jest to bezpieczeństwo energetyczne ogólnie, nie tylko polskie, ale no naszego tutaj części Europy. No i zrozumienie, czym jest ta polityka klimatyczna i przedstawienie to osobom zainteresowanym, no czytelnikom, ale ogólnie też no, wszystkim Polakom. I tutaj czym są te odnawialne źródła energii i dlaczego one są też bardzo często wykorzystywane do różnych rozgrywek polityczno-ekonomicznych.
Przepraszam, tak? Panie redaktorze, czy tylko odnawialne źródła energii?
Są? No uważam, że nie tylko, bo to jest taki jeden z elementów tej tak zwanej no,
w ogóle wojny. Chyba energia, prawda? Teraz tak, mamy przykład na, no nie tylko, ja bym powiedział, że nie tylko energia. Przykład mamy odnośnie Rosji, energii, nie? Rosja, prawda? Mhm. Jak uzależniła nas. A uzależnienie od Chin to nie tylko od energii, nawet od leków. Niektóre leki są robione w Chinach, w Europie nie ma. No i niech coś się stanie i masz kurek zakręcony, prawda?
Na przykład
teraz artykuły żywnościowe, prawda? Żywność.
No tak, kwestia tych kontrowersyjnych robaków, tak. No,
nie tylko właśnie, robaki, tak. Nie tylko robaki, mm-hmm. Ale jeżeli mówią nam, że nie będzie tutaj, żeby nie hodować zwierząt, mięso w Europie nie będą sprowadzali z Ameryki Łacińskiej na przykład, albo
no tak,
inne.
A zabijali tutaj rodzimą gospodarkę, dokładnie.
No, nie tylko, żeby ale jest jeszcze jedna sprawa. Już Lenin mówił, sprzedamy kapitalistom sznur, na którym ich powiesimy. No właśnie, tak. No i proszę bardzo, i gaz, pak, zakręcony kurek, zakręcony no kurek właśnie, na ropę, no, zakręcony też... możliwość leków. Popatrzcie, na przykład razem był COVID, najpierw COVID wyszedł z Chin, a później stamtąd wychodziły maseczki, wychodziły szczepionki, przeróżne rzeczy, wychodziły z Ameryki. Niech gdzieś coś zamkną. Jest takie powiedzenie, polskie przysłowie, umiesz liczyć, licz na siebie. I właśnie maksymalnie trzeba być niezależnym. Ale pan tu mówi o odnawialnych źródłach władzy, nawiązując do polityki klimatycznej.
Tak. No i tutaj właśnie opisuję, w jaki sposób Rosja miała bardzo duży wpływ na tutaj uformowanie sobie agentury wpływu w instytucjach unijnych, jakie to niesie ze sobą bardzo duże konsekwencje. No i myślę, że no ta książka przybliży czytelnikom, jak te niuanse wyglądają. No tutaj myślę, że takim ostatnim ważnym wydarzeniem to jest to, co też opisuje ten rynek spekulacyjny EU ETS, który no już tydzień temu przebił no 100 euro za tonę CO2, a niedawno było 85 euro. To oznacza w praktyce, no, że znowu wzrosną nam rachunki za prąd. Naprawdę bardzo mocno. No i tutaj też opisy w książce, jak historię, genezę, dlaczego to powstało, po co ten jest parapodatek i tak naprawdę dlaczego on się stał rynkiem spekulacyjnym i że w ogóle to zostało przejęte do niecnych celów i do prania pieniędzy de facto się to sprowadziło. I dlatego myślę, że te afery, które były w Parlamencie Europejskim, te związane tutaj z Katarem, no to też pokazują tylko ułamek tego, co tak naprawdę się tam dzieje i że ta polityka klimatyczna, energetyczna nie jest do końca tym, w czym no ona się tutaj tytułuje, że to jest troska o nasze zdrowie, o przyrodę. Tylko ja myślę, że to jest troska o niektórych portfele, szczególnie tych zamożnych. Dlaczego? Ponieważ na przykład tutaj jest też taka kwestia związana z tym, że i to świeża wiadomość, że ogólnie Komisja Europejska planuje na przykład zezwolić posiadaczom luksusowych jachtów, będą zwolnieni po prostu z tej opłaty, tej nowej ETS-2. To już jest totalny odlot. Ta druga wersja tego podatku, która ma objąć budownictwo, tutaj też transport. No i wszyscy za to zapłacimy. No to jest tak jakby sztuczne niszczenie naszych gospodarek. No tutaj myślę, że bardzo dużo ciekawych słów padło na Forum dla Wsi Zjednoczeni Rolnicy, Gwarantem Bezpieczeństwa Europy na tej ostatniej konferencji tutaj właśnie w Toruniu. Jak tutaj rolnicy tę swoją perspektywę pokazywali, jak wygląda właśnie ta zielona polityka i że to są piękne hasła, ale za tym stoją takie brutalne ekonomiczno-polityczne interesy, które między innymi opisuje w książce, skąd się to wzięło. No i tutaj też pragnę nadmienić, że zaraz po debacie tej prezentacji mojej książki no odbyła się debata 2 lutego, którą zorganizowała Polska Grupa Energetyczna, no i miałem tutaj przyjemność poprowadzić tą debatę. No i na tej debacie oczywiście tutaj eksperci zajęli stanowisko, że no, Polska powinna przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną. No i tutaj no mówiliśmy o tym, że jednak w tym miksie energetycznym nie powinno zabraknąć węgla, tak? I że nie powinniśmy tutaj na pewno w żaden sposób tutaj coś przeciwko temu robić, ale też iść jednak w kierunku tej energetyki zeroemisyjnej, ale zdroworozsądkowo, tak? No i tutaj było bardzo ciekawe też to, to ostatnio tak rozgrzewa opinię publiczną, czyli te rozporządzenie związane z metanem, czyli de facto to, że no po wprowadzeniu tego no to będzie narzucone coś takiego, że może być tylko możliwe 5 ton emisji metanu na polskie tutaj kopalnie, a one de facto emitują 14, czyli można powiedzieć, że z dnia na dzień będziemy zmuszeni zamknąć kopalnię, a no mamy umowę, że do roku 2049 mamy dopiero je zamykać. Także no widać, w jakim kierunku to idzie, tak?
Tak. No właśnie, na pewno sprawa jest złożona. Książka Odnawialne źródła władzy, tak?
Tak.
Zobaczymy, no ciekawie jestem, to jest właściwie chyba pana premiera, prawda?
Tak, dokładnie.
Tak, no życzę rozwoju i życzę badania sprawy. Mhm. Są takie rozdziały w tej książce, zaraz właśnie patrzę. Tak. O, takie rozdziały. Dyktat energetyczno-klimatyczny, Zielony Ład kontra rolnictwo, czy odbiorą nam lasy, szaleństwo kryzysu energetycznego, brońmy węgla jak niepodległości, gaz jako oręż wojny nowego typu, Orlen i kwestia ropy, atomowa Polska, wodór to przyszłość, odnawialne źródła energii, niemieckie imperium energetyczne, czy światu grozi głód, kapłani klimatyzmu, rubel bożkiem ekoterrorystów, niewidzialna wojna. Takie rozdziały. No, pięknie.
To ja może, szanowny ojcze dyrektorze, odniósłbym się tutaj do tej kwestii związanej z lasami państwowymi, bo to też jest mi niezwykle ważne. No i następnie chciałbym też zaznaczyć, że nie jestem jakimś przeciwnikiem tutaj oczywiście dbania o środowisko naturalne, no ale ten cały Europejski Zielony Ład w mojej opinii no nie ma w praktyce zbyt wiele wspólnego no, z troską o naszą planetę. Jest on raczej w mojej opinii przykładem tutaj szantażu ekonomicznego. No i dlaczego tak uważam? No brukselscy politycy chcą między innymi ograniczyć tu państwom członkowskim możliwość decydowania o no, własnych lasach. Prawo unijne ponownie ma dominować nad prawem krajowym. To wiąże się tutaj z ograniczeniem naszej suwerenności, tak? No i ta cała agenda tych pseudoekologów, no to jedynie w mojej opinii wygodne uzasadnienie. No i tutaj dobitnym przykładem tego działania jest też no, to, co ostatnio w opinii publicznej było takie głośne, to jest Stowarzyszenie Miast C40, no, którego członkiem jest m.in. miasto Warszawa, które chce tu wprowadzić terapie żywnościowe i te konsumpcyjne. No i wszystko po to, no, żeby niby w imię tej redukcji tych gazów cieplarnianych o połowę. No i jest to kolejny przykład obok próby właśnie, tak jak już mówiłem, przyjęcia lasów państwowych przez tych wszystkich unijnych planistów. I obawiam się, że no, tak naprawdę chodzi tutaj o złoża, które znajdują się pod ziemią lasów państwowych, tak? A co to są za złoża? No to są na pewno no, te nieodkryte bogactwa, miedź, na pewno źródła geotermalne, różne rzadkie pierwiastki, jeszcze wiele nieodkrytych właśnie skarbów.
Nie, panie redaktorze, i tereny przede wszystkim.
Dokładnie, tak.
Panie redaktorze, musimy kończyć. Może jeszcze tylko tyle. Jak, czy jest uczciwe podejście do lasów? Wprawdzie to właściwie cała sytuacja z panem profesorem Janem Szyszko. Niekwestionowany autorytet, który był szanowany i przez specjalistów i amerykańskich, i rosyjskich, i chińskich, i arabskich, i Niemców, i Anglików, różnych, a w Polsce był, za przeproszeniem go, odsunęli. Prawda? No,
no właśnie,
jak
tak.
Bronił lasów, pan nie pamięta pewno Rozpuda i tamto, to co wyprawiali przeciwko profesorowi. Co te media, ci tak zwani ekoterroryści, bo oni mają z ekologią tyle wspólnego, co tak pasują do ekologii jak pięść do oka, za przeproszeniem. Tak, to i co ci właśnie ekoterroryści, co zrobili z Puszczą Białowieską? 60 tysięcy hektarów lasów pięknych zniszczone. Nie pozwolili szkodnika unieszkodliwić. Profesor o to dbał. I co zrobili? Także
no właśnie,
tu zastanówmy
ja
się, wiedza... Jeszcze raz wiedza. Ale musimy kończyć. Mhm. Książka Odnawialne źródła władzy. Robert Zawadzki napisał. Polityka klimatyczna pod tytuł jako oręż podboju świata. Dziękuję serdecznie. Z Panem
Dziękuję,
Bogiem.
Pozdrawiam. Z Panem
pozdrawiam.
Bogiem.
Z Panem Bogiem. Wydane było przez Frondę. Oczywiście w Fundacji Nasza Przyszłość też można dostać. Z fundacji dostałem tę książkę też. To na razie tyle. I teraz następny już autor, proszę państwa, znany nam pan redaktor Jakub Maciejewski, redaktor i w sieci, i widzę na portalu Politycy nieraz w różnych sytuacjach. Redaktor, powiedziałbym, multimedialny, tak. Tak. Panie redaktorze, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze. A skąd pan zna takie pozdrowienie?
No ja słuchałem jeszcze jak dziecko, będąc w latach 90. Radio Maryja, gdy było jedynym medium katolickim i propolskim.
Niemożliwe. A gdzie pan mieszkał wtedy?
Oj, mieszkałem wtedy w Czerwonej Łodzi. Tam się może niewiele zmieniło, ale pamiętam, że już nawet ten hymn o północy był takim powiewem świeżego powietrza. I dobrze jest dzisiaj, po ćwierć wieku, widzieć, jak ta Polska jednak się na lepsze zmieniła. Żeby trochę tego optymizmu wlać w trudne czasy, to, że jednak Radio Maryja po ćwierć wieku znajduje się niejako w konserwatywnym mainstreamie. Nie jest już
osamotnione. Przepraszam bardzo, panie redaktorze, mogę się sprzeciwić?
Proszę.
Otóż, dlaczego w konserwatywnym, w normalnym?
No, mainstream to zarezerwowany jest dla liberałów.
A kto zarezerwował? To ukradł ewentualnie.
W takim razie, jeśli ojciec dyrektor tak mówi, a nie mylił się w swoich prognozach i sianiu na przyszłość, to pewnie i tym razem my za kilka lat się przekonamy, że będziemy w tym jedynym właściwym mainstreamie.
Ja panu dziękuję za to, co pan robi. Jak czytam pana życiorys, to pan szukał mistrzów i gratuluję. Pan uczył się słuchał wykładów i profesora Nowaka, prawda? Andrzeja, mówię, Nowaka, tak, i innych takich, i z arkanami pan jest związany. No, same porządne rzeczy, proszę pana, tutaj, jak tak patrzę, wybitnych profesorów pan szukał. I to na uczelni, która, jest, myślę, bardzo, bardzo przesiąknięta neomarksizmem.
No, dziś większość uczelni tak jest. No, nie każdy ojciec dyrektorze może się pochwalić taką pracą od zera, gdzie by uczelnię stworzył, wolną od tych czerwonych i liberalnych wpływów. Ale myślę, że każdy autor tak naprawdę, no nikt nie jest sam. Gdzieś każdy dobry autor musi szukać mistrzów, musi kierować się poradami najlepszych i nie wstydzić się prosić o nauki po prostu lepszych i starszych od siebie.
Ale jeżeli mogę jeszcze w tej książce, o której prosimy, żeby pan parę słów powiedział, bo to pana jest doświadczenie również, wojna, reportaż z Ukrainy. Proszę państwa, pan pisze: mojej mamie Ewie Maciejewskiej za całe wychowanie i podsywaną literaturę, która pomaga w podglądaniu świata. Właśnie tak się zaczęło. Dostawał pan dobrą literaturę do ręki, a nie smartfon, i żeby pan sobie wyprawiał, co chciał, prawda?
Zdecydowanie, to znaczy moja mama uczyła polskiego przez wiele lat, już polski kod kulturowy wchłaniając, już słuchając pieśni ułańskich dziadka, Polacy tym nasiąkają, jeśli słuchają nas też dziadkowie i babcie swoich wnuków, to pragnę przekazać, że zwykłe opowieści z młodości, jak dawniej wyglądała Polska, jak dawniej wyglądały marzenia o Polsce, to ma wielkie znaczenie w kształtowaniu ludzi, nie tylko Polaków. Dziś ten zryw Ukraińców przeciwko rosyjskiej inwazji często bierze się stąd, że gdzieś dziadek, ojciec, może jakiś muzyk, jakiś inny mistrz, nauczyciel opowiadał o kozakach, opowiadał o wielkim głodzie w latach 30., jaki Stalin zafundował Ukraińcom. I gdzieś to ziarno posiane w dzieciństwie, ziarno dobrego wychowania, lektury, kultury, ono potrafi zakwitnąć tak heroicznie jak dziś na Ukrainie.
Ale jest niesamowite to, co pan robi, bo to ta książka też tak, nie czytałem jej, przepraszam, bo jeszcze nie miałem jej w ręku, chociaż chyba dostałem od pana, ale nie zdążyłem, tylko tak przeglądnąłem, to nawet te zdjęcia, tytuły robią niesamowite, niesamowicie poruszają człowieka. Dzięki, że pan to robi. Naprawdę są jednostki, powiedziałbym, prowadzą tłumy, ale takie wartościowe jednostki to dobrze poprowadzą i za to dzięki.
No właściwie książka Wojna, reportaż z Ukrainy jest opowieścią na wskroś polską, ponieważ my znamy te obrazy, które dziś dzieją się na Ukrainie. Kiedy widziałem okopy, ziemianki, w których dzisiaj żołnierze ukraińscy w Donbasie czekają na rosyjskie szturmy, widziałem ewakuację cywilów z Kijowa czy z wiosek w obwodzie Czernichowskim, no to przypominają się te same sceny z września 1939 roku. Ta historia jest tak bardzo podobna. Te zbrodnie Rosjan podczas okupacji Ukrainy są tak bardzo podobne do zbrodni sowieckich na Polakach podczas II wojny światowej. Tylko dziś na przykład no, widziałem historię, widziałem ofiary, które opowiadały, że jak Rosjanie na przykład biorą czajnik bezprzewodowy, ten elektryczny, plastikowy i stawiają na gazie, dziwiąc się potem, że to się pali, bo nie widzieli nigdy czajnika elektrycznego. Widząc asfalt w małej, zapuszczonej wiosce, myślą, że są w jakimś mieście poważnym, bo u nich czegoś takiego nie ma. No, zmieniło się może to, że dziś nie kradną tak zegarków, że kradną bardziej pralki, koce, muszle klozetowe, ale no jeśli po 80 latach historia w Rosji, ta dusza rosyjska zmieniła się tak niewiele, że zamieniono tylko jeden obiekt pożądania podczas kradzieży na drugi obiekt, no to znaczy, że naprawdę ta historia, ona cały czas trwa i mamy te same zagrożenia dla naszego narodu, co i kilkadziesiąt lat temu.
No właśnie, a jeżeli, przepraszam, nie chciałbym od tej książki odbiegać, ale jakie lekarstwo dałby pan na to, żebyśmy nie poddali się tej agresji nie tylko militarnej, ale tej agresji kulturowej, żebyśmy nie zgubili ducha, nie skupili no, tego, co najcenniejsze, bo nawet jeżeli człowiek wszystko, co materialne straci, jeżeli ma właściwego ducha, intelekt, serce, sumienie właściwe, to się dorobi. Wszystkiego można się dorobić, jeszcze nie jeden raz, prawda? Ale to jest, bo to jest teraz niesamowita wojna kulturowa. Z tą wojną, tu widzimy wojnę militarną, prawda? Ale to jest, co by pan radził, co robić, żeby dzieci, młodzież, ludzie, żeby nie zmarnowali się. Patrzymy, co się dzieje w Polsce. Jak ja patrzę, jak jest niszczona rodzina, prawda? To bardzo się boję o przyszłość Polski.
Wie najlepiej, bo to właśnie robi. Przede wszystkim nie wolno, zwłaszcza nam, katolikom, nie wolno porzucać nadziei, nie wolno wątpić, że się uda, bo no i to jest grzech nie wierzyć, to jest grzech porzucić nadzieję. Natomiast też jest prawda taka, że zło nie jest tak silne, jak się wydaje. Ono się same ze sobą spiera i kłóci, jest wewnętrznie sprzeczne, a przecież żadne wewnętrznie skłócone królestwo nie może się ostać. I to widać, kiedy to zło nas przytłacza, wydawałoby się swoją potęgą. Liberalna potęga w Polsce, tak by się wydawało. Zewsząd te wzorce liberalne, takie prohomoseksualne, takie nihilistyczne w serialach, w książkach, w sztuce, w muzyce. Wydawałoby się to wszechmocne, ale tak samo rosyjska potęga na Ukrainie też się wydawała wszechmocna. Druga armia na świecie z potencjałem nuklearnym napada na Ukrainę. I czy w tym sensie Ukraińcy mogą być wzorem, że oni nie kalkulowali, czy uda się wygrać, czy mamy szansę, przecież ta siła wroga jest okropna, tylko po prostu z nadzieją stanęli do samego końca. I okazało się, że ten wróg zaczął pękać. Ja jestem przekonany, że ten liberalizm, to lewactwo, ono też jest przereklamowane. Już przecież zaczynają się w niektórych państwach zachodu odwrót od tych praktyk zmieniania płci u dzieci. Już w pewnym momencie widać te bardzo brutalne owoce tych eksperymentów społecznych. Już młodzież okazuje się nieszczęśliwa po tej zmianie płci. Więc bardzo często wydaje się nam, że ten walec historii idzie i się go nie da powstrzymać, ale za tą fasadą wszystko trzeszczy, pęka, jest brudne, zepsute. Więc my musimy po prostu trwać i robić swoje, przeczekać, aż tam będzie kryzys. No ale ojcze dyrektorze, no przecież to jest właśnie model Radia Maryja. Gdy Radio Maryja powstawało, czy trwało pierwszą, drugą dekadę, no wydawało się, że nie ma nadziei, że będzie w mainstreamie. To był margines, oczerniany, atakowany przez TVN-y, które podsyłały przecież swoje ekipy tam do ojca dyrektora.
A żeby pan się, wiedział, to byłaby ciekawa książka. To byłaby ciekawa książka też.
Może będzie trzeba nadrobić w takim razie, jeśli takiej książki jeszcze nie ma.
Mówią cała prawda, całą dobę. To jest w moim mieście rodzinnym, w Olkuszu, to wie pan, ja jestem z rodziny robotniczej, to jak ci robotnicy mówili, tak o prawda, jak się dwa psy bodły, a rogów nie miały. Tak o prawda. No, to takie, to jest tego, no, ale to trzeba mieć w sobie, no właśnie, co robić? Ja uważam, wychowywać dzieci i młodzież. A teraz przy tym dobie manipulacji potężnych, walca niesamowitego, nie tylko radio, telewizja, kabarety, pisma, ale internet jest w tych rękach dzisiejszych, powiedziałbym, inżynierów świata, ustawiających świat cały. Tak, popatrzmy, ja już nie będę mówił nazwisk tych wielkich, prawda, potęg, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, jest takie przysłowie. Jeżeli dzieci będą zepsute, młodzież, to jest, a oni to robią. Deprawacja, to jest komunizm, to jest marksizm. Są etapy, prawda, tego...
To prawda, ale też jak mówił święty Jan Paweł II, on taką właściwie zostawił w swojej spuściźnie taką wskazówkę, że musimy świadectwem nawracać. I jedno dobre wychowane dziecko, jedno młode, szczęśliwe małżeństwo będzie emanować, będzie pokazywać, że można wiernością, pobożnością, takim odseparowaniem od tego konsumpcjonizmu, można żyć szczęśliwie, pełnią życia, można naprawdę być spokojnym, zdrowszym psychicznie, zdrowszym na duszy. Więc ja myślę, że nawet ta mniejszość, ta prawa, pobożna mniejszość, ona umacniając ją, inwestując w nią, edukując ją, tak naprawdę będziemy oddziaływać przez wspaniały przykład. I lepiej jest spotkać się potem podziwiać młode, szczęśliwe małżeństwo z dziećmi, niż po prostu uczestniczyć cały czas w takim rozpustnym, młodzieżowym trybie. Także ja wierzę w świadectwo katolików, także tych młodych. Przecież na pielgrzymkach wciąż mamy tłumy. Wciąż Polska jest
jeszcze...
Jest
wiele młodzieży bardzo, bardzo szlachetnej i ludzi szlachetnych, ale widać, jak nam niszczą, to też widać. Ale panie redaktorze, jeszcze co do tej Ukrainy i co do tej książki Wojna, reportaż z Ukrainy. Pan wiele razy był na Ukrainie, dużo czasu pan tam spędził?
160 dni już minęło na wszystkich frontach tej rosyjskiej inwazji.
To jest pan odważny.
No to jak powiedział mi ojciec Oblat, Piotr Rublewski z Czernichowa, który no też heroicznie wytrzymał ze swoimi wiernymi w bombardowanym Czernichowie, choć już miał postanowione z biskupem, że wyjedzie, no Czernichów był strasznie bombardowany i tam wierni też wyjechali. On się jednak pomodlił i coś go tknęłoby, by zostać. I ja go też podziwiając za odwagę spytałem, no skąd to wszystko? On mówi, panie Jakubie, no przecież to nie moja sprawka, to wszystko boska rzecz. I w ogóle też muszę tu powiedzieć jeszcze o tym, że niesamowite świadectwo daje duchowieństwo katolickie na Ukrainie. Biskup charkowsko-zaporowski Pawlo Honczaruk, no biskup, który zostaje w bombardowanym Charkowie. Ja docieram tam w marcu i pytam go, kiedy ksiądz biskup się ewakuuje, przecież tu już Ruscy wchodzą od północy, od wschodu, rakiety lecą, niedaleko Kurii uderzyła potężna rakieta Iskander. A biskup był tak zdziwiony pytaniem, że go wręcz nie zrozumiał. I w końcu jak do niego to tam mówi, ależ jakże to, nie wyjeżdżam, póki jest decyzja o obronie Charkowa, ja zostaję ze swoją owczarnią. Więc bardzo wiele, zresztą w tej książce także opisałem tych świadectw katolickiego duchowieństwa. My, katolicy, możemy być dumni, jak bardzo, czy kapucyni, czy dominikanie, czy właśnie siostry Urszulanki. No, widziałem wiele tych świadectw katolickiego duchowieństwa, które bardzo mężnie stanęło i bardzo wspiera Ukrainę. Nie tylko pomocą humanitarną, nie tylko tym, że są pomieszczenia w kościołach, w klasztorach, gdzie można się schronić, no ale przede wszystkim duchowo, tym świadectwem. W tej wojnie, w tej inwazji zła widać jednak te jasne punkty bohaterstwa i dobra.
Widać, ale wie pan, widzę nawet ci Ukraińcy, gdzieś wczoraj widziałem jak się reportaż w telewizji czy w internecie to było, pokazywali, w każdym razie Ukrainiec i on Żegna się na koniec ten żołnierz, czy ten oficer. Co, budzi się ta dusza, prawda? Tak. A propos jeszcze tej pomocy, to gdzieś wyczytałem, że polskie siostry pomagają w 150 miejscach na Ukrainie. Polskie siostry zakonne. I o tym się nie mówi, prawda? Taki Sekielski nie zrobi takiego filmu, tylko jakieś no, wątpliwej wartości przekazuje sprawy, żeby zamieszać tutaj, prawda? I obrzucić błotem. No właśnie, że ciekawe, że ale dobrze, że jest taki Jakub Maciejewski i pisze o tym, prawda?
Jedna kropelka w tym morzu pracy i potrzeb, która jest dokonywana. No ale gdzieś spotkałem też liberalną dziennikarkę New York Timesa w Donbasie, w bardzo silnie bombardowanym, atakowanym miejscu. Ona taka lewicowa oczywiście, ateistka z poglądów, ale jednak w swobodnej rozmowie wyznała, że gdy jest na froncie, to jednak nie jest do końca ateistką. Znaczy to spojrzenie złów twarz, to ryzyko śmierci sprawia, że człowiek nie może poprzestać na wyobrażeniu, że jest tylko kupą mięsa, która po prostu skończy w pewnym momencie biologiczną pracę. Nie. No gdzieś właśnie w obliczu zła często odkrywamy Boga. Ja mam nadzieję, że na Ukrainie też to się stanie.
No, Pan Bóg tak działa, prawda? Że ze zła potrafi dobro wyprowadzić. Proszę zobaczyć teraz na przykład te dwa narody, ukraiński i polski, mimo takich ran,
otóż to,
które mamy. Proszę, jak Polska się pięknie zachowała. No nie zachowałaby się tak, gdyby nie wychowanie na Ewangelii.
No otóż to, właśnie to warto powiedzieć, co ojciec dyrektor robi też przez lata, dokumentując, jak Polacy ratowali Żydów w czasie okupacji, że wykazali się tym miłosierdziem, które wynikało z katolickiego wychowania. Ale dzisiaj możemy być równie dumni, bo jako Polska pierwsi i w największym wymiarze pomogliśmy Ukraińcom, nie patrząc na ale, nie patrząc na zastrzeżenia, bo to był katolicki odruch miłosierdzia. Ktoś jest gwałcony, ktoś jest napadany, więc naszym obowiązkiem i pierwszym odruchem było po prostu pomóc. Ja mogę też powiedzieć, co w tej książce staram się udokumentować, że Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę. Oni wiedzą, oni są zdumieni, oni są zauroczeni polską postawą i właśnie no, okazuje się, że można zło dobrem zwyciężać, że to naprawdę działa.
Tak. Panie redaktorze, a może byśmy kiedyś rozmowy niedokończone zrobili na ten temat?
No będę zaszczycony po ćwierć wieku, odkąd zacząłem słuchać, móc wystąpić w takim programie. Będę zaszczycony.
To dobra, co chwytam za słowo. Jest pan w Polsce?
Jeszcze jestem w Polsce, za 2 tygodnie znów na Ukrainę.
No to może w tym czasie jeszcze, dobrze?
Służę uprzejmie.
To ja telefon pana mamy. Dziękuję serdecznie, się odezwiemy. Postaram się, żeby dzisiaj ojciec Benedykt może się odezwie, dobrze?
Bóg zapłać, będę wdzięczny.
Dziękuję serdecznie, proszę pozdrowić najbliższych wszystkich, mamę i kogo jeszcze?
No, bliskich jest dużo.
Tak. No i kolegów dziennikarzy, koleżanki. Ale takich prawdziwych dziennikarzy, nie pismaków tam jakichś obrzucających błotem. To nie są dziennikarze.
Właśnie idę do tygodnika sieci, gdzie są prawdziwi dziennikarze i przekażę od razu życzenia.
Panie redaktorze, właśnie Jan Paweł II porównywał powołanie dziennikarza i posługę do swojej posługi, do swojego powołania. Tak, Jan Paweł II. To jest to właśnie. Głosić prawdę w miłości. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Rozmawialiśmy, proszę Państwa, z panem redaktorem Jakubem Maciejewskim, autorem książki Wojna, reportaż z Ukrainy. A więc te książki dwie, Wojna, reportaż z Ukrainy, pierwsze i drugie, Odnawialne źródła władzy, polityka klimatyczna jako oręż podboju świata. Dzisiaj o tym mówiliśmy. Są jeszcze inne książki. Pytajcie Państwo również o splendor24.pl. Tam możecie dużo różnych pozycji zobaczyć. Przy każdym zdjęciu książki jest parę zdań o niej. Niewiele, ale jest już, będziecie Państwo wiedzieć. I tak możecie apostołować. Da książkę młodemu człowiekowi, może dzieciom, może komuś. I zobaczcie, jakie ludzie mają problemy. I na te problemy próbować odpowiedzieć. I tak ewangelizujemy. Spieszmy się, bo te centrale antyewangelizacyjne są potężne, mają potężne możliwości medialne, przeróżne. to idzie, ten neomarksizm idzie bardzo mocno przez świat. Bardzo mocno. Artykuł świetny na ten temat, proszę Państwa, był w niedzielę, w sobotnio-niedzielnym numerze. Czytałem, to jest, już zaraz Państwu powiem, o... Czwarta rewolucja. Warto to przeczytać. Nie jest długi artykuł. No i dawać innym. My musimy wszyscy wsiąść się do pracy, że, bo to jest, możemy w tej wojnie kulturowej przegrać. Tu jest atak na umysły nasze, na nasze serca. Telefon do Fundacji Nasza Przyszłość, pytajcie o te pozycje. 94 373 11 60, powtarzam, 94 373 11 60 i końcówka 61 62.